Głos pani Wesley utonął w kolejnej serii wrzasków i wyzwisk. George już miał zamknąć drzwi, ale zanim to zrobił, przez szparę wśliznął się do środka domowy skrzat. Był prawie nagi, miał tylko brudną szmatę na biodrach. Wyglądał bardzo staro. Skóra wisiała na nim tak, jakby była o parę numerów za duża, a chociaż był łysy, tak jak wszystkie skrzaty, z wielkich jak u nietoperza uszu wyrastały mu długie białe włosy. Oczy miał nabiegłe krwią, wodnisto-szare, a mięsisty nos przypominał ryjek. Skrzat nie zwrócił najmniejszej uwagi na Harego i resztę. Zachowywał się tak, jakby ich nie widział. Ruszył powoli przez pokój, przygarbiony, ledwo powłócząc nogami i mamrocąc pod nosem ochrypłym głosem ropuchy.
Smród, smród od niego bucha, jak ze ścieku, a na dodatek jest zwykłym złodziejaszkiem. Złodziejaszkiem, ale ona wcale nie jest lepsza, parszywa starucha, zdrajczyni z tymi jej bachorami uganiającymi się po domu mojej pani. Oj, moja biedna pani, gdyby wiedziała, jakie szumowiny wpuścili do jej domu, no co by powiedziała staremu stworkowi? O, co za hańba, szlamy i wilkołaki, zdrajcy i złodzieje. Biedny stary stworek, co on może na to poradzić?
Czołem, stworku, powiedział bardzo głośno Fred, zatrzaskując drzwi. Skrzat znieruchomiał, przestał mamrotać i wzdrygnął się ostentacyjnie, choć bardzo nieprzekonywująco.
O, stworek nie widział młodego pana, powiedział odwracając się i kłaniając Fredowi. Plugawy synalek zdrajczyni, od co?
Dodał bardzo wyraźnie, wciąż wpatrując się w dywan. Słucham? Odezwał się George. Nie dosłyszałem ostatniego zdania.
Stworek nic nie powiedział, rzekł skrzat, teraz kłaniając się George'owi, po czym dodał cicho, ale wyraźnie. A to jego brat bliźniak, obaj są wynaturzonymi potworami. Ot co?
Harry nie wiedział, czy się śmiać, czy nie. Skrzat wyprostował się, obrzucił ich wszystkich nienawistnym spojrzeniem i zaczął znowu mamrotać, najwidoczniej przekonany, że go nie słyszą.
O, a tu jest ta szlama, stoi sobie bezczelnie, jakby nigdy nic. O, gdyby moja pani wiedziała, o, jakby płakała. A tu jakiś nowy stworek, nie zna jego imienia, co on tu robi? Stworek nie wie.
Stworku, to jest Harry, rzuciła Hermiona obojętnym tonem. Harry Potter! Blade oczy stworka rozszerzyły się, po czym zaczął mamrotać jeszcze szybciej i z jeszcze większą złością.
Szlama mówi do stworka, jakby była jego znajomą. Gdyby pani stworka zobaczyła go w takim towarzystwie, o co by powiedziała?
Nie nazywaj jej szlamą, krzyknęli jednocześnie Ron i Ginny.
Nie, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi, szepnęła Hermiona. Trochę mu się pomieszało w głowie. Nie wie co.
Nie oszukuj samej siebie, Hermiono. On doskonale wie co mówi, powiedział Fred, patrząc na skrzata z odrazą. Stworek wciąż mamrotał, nie spuszczając wzroku z Harego.
No, to prawda? To prawda? To jest Harry Potter? Stworek widzi bliznę, to chyba prawda. To ten chłopiec, który powstrzymał czarnego pana. Stworek się zastanawia, jak on to zrobił.
No my też, stworku, przerwał mu Fred. No dobra, ale czego chcesz? Zapytał George. Stworek zwrócił na niego swoje wielkie oczy.
Stworek sprząta, odpowiedział wymijająco.
I myśli, że w to uwierzymy? Powiedział ktoś za plecami Harego. Wrócił Syriusz, łypiąc groźnie od drzwi na skrzata. Hałas na dole ucichł. Być może pani Wesley i Mundungus przenieśli kłótnię do kuchni. Na widok Syriusza stworek skłonił się przed nim tak nisko, że jego ryjkowaty nos rozpłaszczył się na podłodze. Stań prosto, rzucił niecierpliwie Syriusz. Co ty tu robisz?
Stworek sprząta, powtórzył skrzat. Stworek żyje po to, żeby służyć szlachetnemu domowi Blake'ów,
w którym jest coraz więcej brudu,
wtrącił Syriusz.
Mój pan to zawsze lubi pożartować.
Zaskrzeczał stworek, ponownie się kłaniając i ciągnąc nieco ciszej.
Pan jest plugawą, niewdzięczną świnią, która złamała serce swojej matki.
Moja matka nie miała serca, stworku, warknął Syriusz. Tylko nienawiść utrzymywała ją przy życiu. Stworek złożył przed nim jeszcze jeden pokłon i powiedział:
mój pan wie, co mówi.
A potem wymamrotał ze złością:
pan nie jest godny zetrzeć błota z butów swojej matki. Och, moja biedna pani, co by powiedziała, gdyby zobaczyła, że stworek mu służy, jakby go znienawidziła, jak gorzki by to był dla niej zawód.
Zapytałem cię, co tu robisz, wycedził Syriusz. Za każdym razem, kiedy udajesz, że sprzątasz, ściągasz coś i zanosisz do swojego pokoju, żebyśmy nie mogli tego wyrzucić.
Nie, stworek, nigdy by nie ruszył niczego, co leży we właściwym miejscu w domu pana,
powiedział skrzat, a potem wymamrotał bardzo szybko.
Pani by nigdy nie wybaczyła stworkowi, gdyby wyrzucono gobeliny. Są w tej rodzinie od 700 lat. Stworek musi je ocalić. Stworek nie pozwoli zniszczyć ich panu, tym ohydnym zdrajcom i tym bachorom.
Tak właśnie myślałem, rzekł Syriusz, rzucając pogardliwe spojrzenie na przeciwną ścianę. Założę się, że na nie też rzuciła zaklęcie trwałego przylepca, ale jak mi się uda je odczarować, to na pewno je wyrzucę. A teraz idź już sobie, stworku.
Skrzat nie śmiał nie wykonać bezpośredniego polecenia, ale kiedy przechodził obok Syriusza, obrzucił go nienawistnym spojrzeniem, mamrocąc pod nosem:
wraca tu prosto z Azkabanu i rozkazuje stworkowi. O, moja biedna pani, co by powiedziała, gdyby teraz zobaczyła swój dom? Pełno, pełno w nim szumowin, jej skarby powyrzucane, wykleła go, a on tu wraca, no mówią, że to morderca.
Mamrocz tak dalej, a stanę się mordercą, warknął Syriusz i ze złością zatrzasnął drzwi za skrzatem.
Syriuszu, jemu się pomieszało w głowie, powiedziała Hermiona błagalnym tonem. Na pewno nie zdaje sobie sprawy z tego, że go słyszymy.
Za długo był samotny, rzekł Syriusz. Za długo musiał wykonywać zwariowane rozkazy portretu mojej matki. Za długo mówił tylko do siebie, ale zawsze był obrzydliwym, małym. Gdybyś go uwolnił, zaczęła Hermiona z nadzieją w głosie, to może nie mogę go uwolnić, bo za dużo wie o zakonie Feniksa. A zresztą taki wstrząs przypłaciłby życiem. Spróbuj mu powiedzieć, że może opuścić ten dom, a sama zobaczysz, jak zareaguje.
Syriusz podszedł do wielkiego gobelinu, który stworek próbował ocalić. Gobelin musiał być bardzo stary, wyblakł i wyglądał tak, jakby go w niektórych miejscach nadgryzły bachanki, ale złote nici, którymi był powyszywany, wciąż połyskiwały w półmroku, ukazując rozłożyste drzewo genealogiczne sięgające, jak uznał Harry, czasów średniowiecza.
Wielkie litery u szczytu drzewa głosiły: szlachetny i starożytny ród Blake'ów, toujours pur. Ciebie tu nie ma, zauważył Harry, przyjrzawszy się napisom u dołu. Kiedyś byłem tutaj, rzekł Syriusz, wskazując na okrągłą dziurkę w tkaninie, jakby wypaloną papierosem. Moja słodka mamuncia wyrzuciła mnie stąd, kiedy uciekłem z domu. Stworek bardzo lubi wspominać to wydarzenie.
Uciekłeś z domu?
Kiedy miałem 16 lat. Miałem już dosyć.
Dokąd uciekłeś? Zapytał Harry, wpatrując się w niego.
Do domu twojego ojca. Twoi dziadkowie przyjęli mnie bez oporu, traktowali mnie tak, jakbym był ich drugim synem. Tak, wakacje spędzałem w domu twego ojca. A kiedy skończyłem 17 lat, zamieszkałem już we własnym domu, bo mój wuj Alfard pozostawił mi przyzwoitą sumkę. Jego też stąd wymazano, chyba właśnie z tego powodu. W każdym razie odtąd już sam dbałem o siebie, choć w niedzielę zawsze byłem mile widziany przy stole w domu państwa Potterów.
Ale dlaczego?
Dlaczego uciekłem?
Syriusz uśmiechnął się gorzko i odgarnął z czoła swoje długie, zmierzwione włosy. Bo znienawidziłem ich wszystkich. Moich rodziców z tą ich zwariowaną manią na punkcie czystości krwi, święcie przekonanych, że samo bycie Blake'iem czyni cię królem, mojego brata, kretyna, który był na tyle głupi, żeby im wierzyć. To on dźgnął palcem Gobelin u samego dołu drzewa, tam gdzie widniało nazwisko Regulus Blake. Po dacie urodzenia była data śmierci, sprzed jakichś 15 lat. Był ode mnie młodszy i o wiele lepszy, jak mi wciąż przypominano. Ale umarł, powiedział Harry. Tak, skończony głupiec. Przystał do śmierciożerców. Nie żartuj. Daj spokój, Harry, czy ten do mnie mówi ci, do jakiego rodzaju czarodziejów należała moja rodzina?
Więc twoi rodzice byli też... Byli śmierciożercami?
No nie, ale wierz mi, popierali Voldemorta. Byli za oczyszczeniem rasy czarodziejów, za pozbyciem się mugolaków i za obejmowaniem kierowniczych stanowisk wyłącznie przez czarodziejów czystej krwi. I wcale nie byli w tym osamotnieni. Tak myślących jak oni było całkiem sporo. Zanim Voldemort ujawnił wyraźnie, do czego zmierza, uważali, że ma zdrowe poglądy na wiele spraw. Dopiero później, jak już zobaczyli, do czego jest zdolny, strach ich obleciał. Ale jestem pewny, że z początku moi rodzice uważali Regulusa za małego bohatera.
Zabił go jakiś Auror? Zapytał Harry.
O, nie, nie Auror. Zabił go Voldemort, albo raczej ktoś inny na rozkaz Voldemorta, bo nie sądzę, by Regulus był na tyle ważny, żeby Voldemort zamordował go osobiście. Z tego, czego się dowiedziałem po jego śmierci, wynika, że już na samym początku, gdy kazano mu zrobić coś strasznego, przeraził się i próbował wycofać. No, ale nie można tak po prostu złożyć rezygnacji na ręce Voldemorta. To służba na całe życie, albo śmierć.
Drugie śniadanie, zabrzmiał głos pani Wesley.
Stała z podniesioną wysoko różdżką, utrzymując nią w równowadze w powietrzu wielką tacę z kanapkami i ciastem. Była bardzo czerwona na twarzy i wciąż wyglądała na rozsierdzoną. Wesleyowie i Hermiona podbiegli do niej, sięgając po kanapki, ale Harry został przy Syriuszu, który przyglądał się z bliska Gobelinowi.
Nie widziałem tego od wielu lat. Tu jest Phineas Nigelius, mój prapradziadek, widzisz? Najmniej lubiany dyrektor Hogwartu w całej jego historii. A tu Araminta Mellifluła, kuzynka mojej matki, próbowała przeforsować w Ministerstwie Magii ustawę legalizującą polowanie na mugoli. I ciotka Elladora, to ona zapoczątkowała rodzinną tradycję obcinania głowy z krzatom domowym, kiedy były już za stare, żeby unieść tacę z herbatą. No, oczywiście, kiedy w mojej rodzinie pojawił się ktoś, choć w miarę przyzwoity, zostawał wydziedziczony. Widzę, że brakuje tu Tonks. Może dlatego stworek nie chce jej słuchać, a powinien zrobić wszystko, co mu każe którykolwiek członek naszej rodziny.
Jesteś spokrewniony z Tonks? Zapytał zaskoczony Harry.
Tak, tak. Jej matka Andromeda była moją ulubioną kuzynką, odrzekł Syriusz, przyglądając się uważnie Gobelinowi. Nie, Andromedy też tutaj nie ma.
Popatrz. Wskazał na kolejną wypaloną czymś dziurkę między dwoma imionami, Bellatrix i Narcyza.
Siostry Andromedy wciąż tutaj są, bo poślubiły czarodziejów czystej krwi, natomiast Andromeda wyszła za czarodzieja z mugolskiej rodziny, Teda Tonksa, więc...
Syriusz machnął różdżką w stronę Gobelinu i parsknął ironicznym śmiechem. Harry jednak się nie roześmiał. Zbyt był zajęty wpatrywaniem się w imiona widniejące na prawo od wypalonego śladu po Andromedzie. Podwójna złota linia łączyła Narcyzę Blake z Luciuszem Malfoyem, a pojedyncza biegła od obu tych imion do imienia Draco.
Jesteś spokrewniony z Malfoyami?
Wszystkie czarodziejskie rody czystej krwi są ze sobą spokrewnione. Wszystkie. Kiedy synom i córkom pozwala się na poślubienie wyłącznie czarodziejów i czarownic czystej krwi, wybór jest dość ograniczony. Mało nas zostało. Molly i ja jesteśmy kuzynami przez małżeństwo, a Artur jest kimś w rodzaju mojego kuzyna drugiego stopnia. Ale tutaj ich nie znajdziesz. Wesleyowie to przecież rodzina podłych zdrajców.
Ale Harry wpatrywał się teraz w imię i nazwisko na lewo od dziury po Andromedzie. Bellatrix Blake, połączonej podwójną linią z Rudolfem Lestrange'em. Lestrange? Powiedział na głos. To nazwisko było mu znajome, ale przez chwilę nie mógł sobie przypomnieć, skąd je zna, choć budziło w nim jakieś dziwne, na pewno niezbyt przyjemne uczucie.
Są w Azkabanie, mruknął Sirius.
Harry spojrzał na niego z zaciekawieniem.
Bellatrix i jej mąż Rudolf znaleźli się w Azkabanie razem z młodym Bartym Crouchem, rzekł Sirius tym samym szorstkim tonem. Brat Rudolfa. Rabastan też.
Harry przypomniał sobie. Widział Bellatrix Lestrange w myśl odsiewni Dumbledora, w tym dziwacznym urządzeniu, w którym można było zmagazynować myśli i wspomnienia. Tak, to ta wysoka, ciemnowłosa kobieta z ociężałymi powiekami, która stanęła przed sądem i oświadczyła, że od dawna służy Voldemortowi, że jest dumna z tego, że próbowała go odszukać po jego upadku, że nadal jest pewna nagrody za swą wierność. Nigdy nie mówiłeś, że jest twoją...
No, to, że jest moją kuzynką, nie ma dla mnie żadnego znaczenia, mruknął ponuro Sirius. Dla mnie nie są członkami mojej rodziny, a już na pewno do niej nie należy. Nie widziałem jej od czasu, gdy byłem w twoim wieku, nie licząc krótkiego momentu w Azkabanie. Myślisz, że jestem dumny z takich krewnych?
Wybacz, wtrącił szybko Harry, nie chciałem, byłem po prostu zaskoczony, to wszystko.
Ależ to nic takiego. Nie przepraszaj, bąknął Sirius.
Odwrócił się od gobelinu, obie ręce wsunął głęboko do kieszeni.
Nie czuję się najlepiej w tym domu, dodał patrząc na salon. Nigdy nie myślałem, że znowu będę w nim uwięziony.
Harry od razu go zrozumiał. Dobrze wiedział, jakby sam się czuł, gdyby już był dorosły i raz na zawsze uwolniony od mieszkania przy Privet Drive 4, a okoliczności zmusiłyby go do powrotu.
Oczywiście wiem, że na kwaterę główną jest idealny, rzekł Sirius. Mój ojciec zabezpieczył go wszelkimi znanymi w świecie czarodziejów sposobami. Jest nienanoszalny, więc mugole nigdy nie przyjdą tu i nie zadzwonią do drzwi. Nawet gdyby bardzo chcieli, w co wątpię, a teraz, kiedy jest dodatkowo chroniony przez Dumbledora, trudno o bezpieczniejsze miejsce. Dumbledore jest strażnikiem tajemnic zakonu, rozumiesz? Nikt nie może odnaleźć kwatery głównej, dopóki on sam mu nie powie, gdzie ona jest. Ta notatka, którą Moody kazał ci przeczytać zeszłej nocy, napisana została własnoręcznie przez Dumbledora.
Sirius roześmiał się krótko, co bardzo przypominało szczeknięcie psa.
Gdyby moi rodzice wiedzieli, do jakich celów służy ich dom... O, zresztą poznałeś już reakcję choćby portretu mojej matki.
Przez chwilę twarz miał zasępioną, potem westchnął głęboko.
Żebym chociaż mógł wyrwać się stąd od czasu do czasu i zrobić coś pożytecznego. Zapytałem Dumbledora, czy mógłbym ci towarzyszyć w drodze na to przesłuchanie. Oczywiście jako wąchacz, żeby cię wesprzeć duchowo. Co ty na to?
Harry poczuł się tak, jakby mu żołądek opadł aż na zakurzony dywan. Nie pomyślał o tym ani razu od poprzedniego wieczoru, podniecony towarzystwem swoich najbliższych przyjaciół, których tak dawno nie widział. Łasy na wszelkie wiadomości o tym, co się naprawdę dzieje, wyrzucił z pamięci dręczącą myśl o czekającym go przesłuchaniu. Teraz znowu obezwładniło go poczucie strasznego zagrożenia. Spojrzał na Hermionę i Wesleyów objadających się kanapkami i pomyślał, jakby się czuł, gdyby powrócili do Hogwartu bez niego.
Nie martw się, nie martw się, usłyszał głos Syriusza.
Harry spojrzał na niego i uświadomił sobie, że ojciec chrzestny go obserwuje.
Jestem pewny, że cię uniewinnią. W międzynarodowym kodeksie czarodziejów jest coś o zezwoleniu na użycie czarów w obliczu zagrożenia życia.
A jeśli mnie jednak wyrzucą, będę mógł tu wrócić i zamieszkać z tobą? Zapytał cicho Harry.
Syriusz uśmiechnął się ponuro. No, zobaczymy.
O wiele lepiej zniósłbym myśl o tym przesłuchaniu, gdybym wiedział, że nie będę już musiał wracać do Dursleyów.
Musieli ci naprawdę dopiec, skoro wolisz to miejsce.
Ej, ej, wy dwaj, pośpieszcie się, bo nic dla was nie zostanie, zawołała pani Wesley.
Syriusz jeszcze raz westchnął głęboko, obrzucił gobelin posępnym spojrzeniem i razem z Harrym podszedł do reszty. Harry starał się jak mógł, by nie myśleć o przesłuchaniu, kiedy po południu czyścili oszklone szafki. Na szczęście to zajęcie wymagało sporo skupienia, jako że wiele przedmiotów najwidoczniej nie zamierzało opuścić szafek bez oporu. Syriusza ugryzła paskudnie srebrna tabakiera. Po kilku sekundach całą dłoń pokryła mu wstrętna brązowa skorupa.
A nic się nie stało, powiedział przyglądając się z zaciekawieniem swojej ręce, po czym stuknął w nią lekko różdżką, przywracając do normalnego stanu. No, najwyraźniej w środku jest brodawkolep.
Wrzucił tabakierkę do worka, w którym gromadzili śmieci z szafek, a Harry spostrzegł, jak w chwilę później George owija sobie rękę szmatą, wyciąga srebrne pudełko z worka i wsuwa do kieszeni wypchanej już bahankami. Znaleźli jakieś niezbyt przyjemnie wyglądające narzędzie, coś w rodzaju szczypiec o wielu końcach, które pomknęło po ramieniu Harry'ego jak pająk, próbując go ukąsić. Syriusz chwycił je i roztrzaskał ciężkim tomem szlachectwa naturalnego, czyli genealogii prawdziwych czarodziejów. Było tam też pudełko z pozytywką, które zaczęło wygrywać smętną, złowieszczą melodię, kiedy je nakręcili i wszyscy nagle poczuli się dziwnie słabi i senni. I nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby Ginny nie okazała tyle zdrowego rozsądku, żeby w końcu zatrzasnąć wieko. Znaleźli też ciężki medalion, którego nikt nie potrafił otworzyć, kilka starych pieczęci i spoczywający w zakurzonym pudełku order Merlina pierwszej klasy, który nadano dziadkowi Syriusza za zasługi dla ministerstwa.
O, to znaczy, że dał im sporo złota, powiedział pogardliwie Syriusz, wrzucając order do worka ze śmieciami.
Kilka razy do pokoju zakradał się stworek, który próbował schować coś pod swoją brudną przepaską na biodra i mamrotał obrzydliwe przekleństwa za każdym razem, gdy go na tym przyłapano. Kiedy Syriusz odebrał mu siłą wielki złoty sygnet z herbem Blake'ów, stworek zalał się łzami i opuścił salon, łkając i obrzucając Syriusza takimi wyzwiskami, jakich Harry jeszcze nigdy w życiu nie słyszał.
Należał do mojego ojca, rzekł Syriusz, wrzucając pierścień do worka. Stworek nie był do niego aż tak bardzo przywiązany jak do mojej matki, ale i tak w zeszłym tygodniu przyłapałem go, jak chciał ukryć parę jego starych spodni.
Pani Wesley nie dawała im odpocząć. Pracowali ciężko przez następne kilka dni. Opróżnienie salonu zajęło im 3 dni. W końcu został tylko gobelin z genealogią Blake'ów, który w żaden sposób nie dał się oderwać od ściany i biurko, w którym coś chrobotało. Moody jak dotąd nie odwiedził ponownie kwatery głównej, więc nie byli pewni, kto lub co tam siedzi. Potem zabrali się za jadalnię na parterze, gdzie w kredensie znaleźli pająki, wielkie jak spotki. Ron wyleciał do kuchni, żeby zrobić herbatę i nie wracał przez 1,5 godziny. Porcelanowy serwis z herbem i zawołaniem rodowym Blake'ów wylądował w worku. Ten sam los spotkał stare fotografie w zmatowiałych srebrnych ramach. Uwięzione w nich portrety skarżyły się piskliwie, gdy roztrzaskane szkło opadło z hałasem na dno worka. Snape mógł ich pracę nazwać sprzątaniem, ale Harry skłaniał się bardziej ku nazwaniu jej prawdziwą wojną z tym domem, który wcale tak łatwo się nie poddawał, wspomagany i podbechtywany przez stworka. Skrzat domowy wciąż pojawiał się w miejscach, gdzie się gromadzili, a jego mamrotanie stawało się coraz bardziej obelżywe i napastliwe, gdy go przepędzano od worka na śmieci, z którego próbował coś zwędzić. W końcu Syriusz zagroził, że da mu coś z ubrania, ale stworek tylko spojrzał na niego swoimi wodnistymi oczami i powiedział:
pan zrobi to, co sobie życzy.
Żeby zaraz odwrócić się i wymamrotać bardzo wyraźnie:
ale pan nie wypędzi stąd stworka, bo stworek wszystko wie. O tak, mój pan spiskuje przeciw czarnemu panu. Tak, razem z tymi mugolakami, zdrajcami i szumowinami.
Na co Syriusz, nie zważając na protesty Hermiony, złapał skrzata z tyłu za brudną przepaskę na biodrach i wyrzucił z pokoju. Dzwonek przy drzwiach odzywał się kilka razy dziennie, co wyzwalało dzikie wrzaski portretów przedpokoju, a haremu i jego przyjaciołom pozwalało ulec pokusie podsłuchania rozmów z przybyszami. Niewiele się dowiadywali ze strzępów rozmów, które zdołali podsłuchać, zanim pani Wesley przywołała ich z powrotem do pracy. Kilka razy dom odwiedził na krótko Snape, choć na szczęście Harry nigdy nie spotkał się z nim twarzą w twarz, a raz zobaczył z daleka profesor McGonagall, nauczycielkę transmutacji z Hogwartu, wyglądającą bardzo dziwacznie w mugolskiej sukni i płaszczu, ale i ona sprawiała wrażenie zbyt zajętej, by dłużej tu zabawić. Niektórzy goście zatrzymywali się jednak nieco dłużej, żeby ich wesprzeć w walce z domem. Tongs pomagała im przez całe pamiętne przedpołudnie, kiedy w łazience na piętrze znaleźli bardzo starego i krwiożerczego gula, a Lupin, który mieszkał w tym domu razem z Syriuszem, ale opuszczał go na długo w jakichś tajemniczych misjach, pomógł im przekonać stary zegar, by zarzucił niemiły zwyczaj strzelania ciężkimi sworzniami w każdego, kto koło niego przechodził. Mundungus zrehabilitował się trochę w oczach pani Wesley, uwalniając Rona z objęć starych szat, które próbowały go udusić, gdy je wyciągał z szafy. Choć Harry nadal źle sypiał, bo wciąż we śnie wędrował ciemnymi korytarzami, napotykając zamknięte drzwi, to po raz pierwszy tego lata dobrze się bawił. Dopóki był czymś zajęty, był szczęśliwy. Nie trwało to zwykle zbyt długo, bo gdy kończyli pracę, a on leżał zmęczony na łóżku, obserwując zamazane cienie na suficie, powracały ponure myśli o czekającym go przesłuchaniu w ministerstwie. Igły strachu przeszywały mu wnętrzności, kiedy rozmyślał, co się z nim stanie, jeśli wyrzucą go ze szkoły. Już sama ta myśl była tak straszna, że nigdy jej na głos nie wypowiedział, nawet do Rona i Hermiony, którzy, choć często widział, jak szepczą między sobą i rzucają lękliwe spojrzenia w jego stronę, poszli za jego przykładem i też sami o tym nie wspominali. Czasami nie potrafił okiełznać wyobraźni, która podsuwała mu obraz jakiegoś anonimowego urzędnika ministerstwa, który przełamuje jego różdżkę i nakazuje mu powrócić do domu Dursleyów. Jedno wiedział na pewno: nigdy tego nie zrobi. Jeśli go wyrzucą, nie wróci na Privet Drive. Wróci na Grimwood Place i zamieszka z Syriuszem. Poczuł się, jakby mu ciężka cegła opadła na dno żołądka, kiedy pani Wesley zwróciła się do niego w środę podczas kolacji i powiedziała cicho: uprasowałam ci twoje najlepsze ubranie, Harry. Włożysz je jutro rano i umyj sobie dzisiaj włosy. Dobre pierwsze wrażenie czasami sprawia cuda, cuda. Ron, Hermiona, Fred, George i Ginny wszyscy zamilkli i spojrzeli w ich stronę. Harry kiwnął głową i zabrał się za kotlet, ale w ustach tak mu zaschło, że nie mógł przeżuć ani kawałka mięsa. Jak tam się dostanę? – zapytał panią Wesley, starając się, by zabrzmiało to zdawkowo. – Artur zabierze cię ze sobą – odpowiedziała łagodnie pani Wesley. Jej mąż uśmiechnął się do niego przez stół. – Możesz zaczekać w moim biurze, aż nadejdzie czas przesłuchania. Harry spojrzał na Syriusza, ale zanim zdążył zadać mu pytanie, pani Wesley na nie odpowiedziała. – Profesor Dumbledore uważa, że to nie jest dobry pomysł, by Syriusz ci towarzyszył, a ja muszę powiedzieć, że ma całkowitą rację. Dokończył za nią Syriusz przez zaciśnięte zęby. Pani Wesley ściągnęła usta. A kiedy Dumbledore to powiedział? Zapytał Harry, patrząc na Syriusza.
Wpadł tu w nocy, kiedy byliście już w łóżkach, odpowiedziała pani Wesley.
Syriusz dziobnął ponuro widelcem kartofel. Harry opuścił wzrok na swój talerz. Kiedy pomyślał, że Dumbledore był w tym domu w przeddzień jego przesłuchania i nie chciał się z nim zobaczyć, poczuł się jeszcze gorzej. Jeżeli to w ogóle było możliwe...